Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam jak zawsze w Migawce, bardzo serdecznie zapraszam na kolejne wydanie magazynu o fotografii. Bardzo dużo już tych wydań było, tak na marginesie, to jest oczywiście doskonały moment, żeby zaprosić Was od razu na stronę internetową audycji. Znajdziecie ją na stronie głównej radia, wchodzicie w zakładkę audycje, w audycjach oczywiście wybieracie Migawkę i już, tam warto zerknąć na przykład do działu aktualności, no bo to już będziecie wiedzieć, gdzie odbędzie się nasz 80. plener. A jeżeli nie chcecie psuć sobie fotograficznej zabawy, jeżeli jeszcze chwilę niepewności na to macie ochotę, no to albo nie macie na przykład dostępu do internetu w tym momencie, to i tak w tej audycji wszystko się wyjaśni, a swoją drogą dostęp do internetu w czasie słuchania tej migawki na pewno by się przydał, nie tylko dlatego, żeby sprawdzić, gdzie będzie 80. plener fotograficzny, ale także dlatego, żeby odpalić pewną stronę internetową gościa, który już za chwilę pojawi się w migawce, co prawda nie tutaj w studiu, nie w radiu, tylko ja się gdzieś wybiorę. Tradycyjnie można powiedzieć, wysłuchacie muzyki. Ja przenoszę się w czasie i miejscu. Zapraszam bardzo serdecznie. Rozmowa z moim gościem w studiu fototeam.pl. A być może już niektóre osoby wiedzą, o co chodzi, a jeżeli nie, to za chwilkę wszystko się wyjaśni. No a po tej rozmowie kolejna wyprawa w inne miejsce i rozmowa na temat szczegółów naszego najnowszego 80. fotograficznego spotkania. No ono powinno wypaść de facto dzisiaj, bo to ostatnia niedziela sierpnia. Tradycyjna taka data, można powiedzieć standardowa dla plenerów migawki, to jest właśnie ostatnia niedziela miesiąca, ale co jakiś czas, jeżeli na przykład dzieje się coś ciekawego, jakieś fajne wydarzenie, no to tę datę przekładamy, czyli już macie kolejną wskazówkę, to będzie wydarzenie. Jakie wydarzenie, o tym oczywiście jeszcze opowiem w programie wraz z moim gościem. No i tak oto spędzimy kolejne wydanie migawki, także serdecznie zapraszam, słuchamy muzyki i za moment wszystko się wyjaśni.
Tak jak przed chwilą obiecałem, już nie jestem w radiowym studiu, jestem w studiu fototeam.pl. Jeżeli słuchacie w miarę często migawki, to myślę, że doskonale kojarzycie, że co jakiś czas właśnie w fototeamie odbywają się ciekawe spotkania, różne warsztaty. No to znajdziecie na stronie fototeam.pl, natomiast ja tutaj wykorzystuję nieraz okazję, jeżeli jest zaproszenie, ciekawe zdjęcia, ciekawa osoba, która fotografuje, to ja oczywiście tutaj z mikrofonem jestem. Jesteśmy jeszcze przed spotkaniem i to będzie spotkanie o tyle ciekawe, że tym razem będziemy porozumiewali się, no właśnie, nie wiem, to będzie chyba taki multilanguage, no bo tak, ja po polsku, Marian Chytka będzie mówił trochę po polsku, trochę po czesku, trochę po angielsku, jakoś sobie myślę poradzimy. Marian przyjechał tutaj do Szczecina, jak się dowiedziałem już wcześniej, nie pierwszy raz, no właściwie do Szczecina. No, Ride Baja Poland rozgrywa się trochę w Szczecinie, a dużo poza Szczecinem i myślę, że tam będziesz robił te najważniejsze swoje fotografie, czyli już się domyślacie, będziemy rozmawiali o fotografowaniu rajdów samochodowych. To nie pierwszy raz ten temat się w migawce pojawia, ale myślę, że jeżeli jest okazja, żeby znowu obejrzeć ciekawe zdjęcie rajdowe, obejrzeć, no to jak słuchacie, to już teraz od razu poinformuję, że mhpchoto.czy, mhchmchpchoto.czy, czyli albo wpiszcie po prostu w wyszukiwarkę internetową Marian Chytka, jak będziecie słuchali tej rozmowy, to od razu możecie sprawdzić, jakie zdjęcia Marian robi. Ja tak od razu przeszedłem na ty, nie będziemy sobie panować. Słuchaj, no ja takie proste pytania zadaję zazwyczaj swoim gościom. No to zacznijmy od początku. Nie wiem, młody Marian ma lat 5, widzi pierwszy samochód i sobie myśli, samochody to jest moja pasja, to jest to, co uwielbiam. A tak poważnie mówiąc, skąd ci się to wzięło, bo ty się wyspecjalizowałeś w fotografii właśnie rajdów. Nie piękne kobiety, a piękne samochody. Jak to było?
Ja właśnie od początku zacząłem robić zdjęcia samochodów, bo mój brat jest kierowcą rajdowym, czy no jeszcze jest, był, ale jakby pierwszy aparat dostałem też na święta do tego, żebym robił zdjęcia mojego brata, jak on jeździ samochodem. Żebym po prostu coś robił na tych rajdach, bo jakby cała rodzina jeździła na rajdy, to musieli znaleźć coś dla mnie.
To ty będziesz robił zdjęcia, tak. Młody.
Tak, czyli dostałem aparat. I nie wiem, no przez pierwszych parę lat coś tam robiłem, ale w ogóle nie było to coś tak ciekawego dla mnie. Czyli nie zajmowałem się tym tak na 100%. No i potem się wszystko zmieniło w chyba 2010, gdy pojechałem pierwszy raz na Dakar. Bo była taka okazja, brat też jechał na Dakar już drugi raz i miesiąc przed wyjazdem była okazja, żebym mógł pojechać. Mówię, no to okej. No i pojechaliśmy tam, tam po prostu się wszystko tak trochę zmieniło i już się zacząłem więcej interesować fotografią. No i od tego później zacząłem wyjeżdżać na wszystkie rajdy po świecie, tak?
Ale czy to było tak, że nie wiem, zacząłeś po prostu robić zdjęcia takie do rodzinnego albumu, tak nie do końca wiedząc jeszcze, że nie wiem, że są mocne punkty obrazu, czy różne takie te klasyczne sytuacje w fotografii i na tym Dakarze, rozumiem, to było takie obudzenie fotograficzne, że muszę się tym zainteresować, że muszę zacząć robić takie zdjęcia no, na profesjonalnym poziomie, o ile dobrze cię zrozumiałem, tak?
Tak, tak, tak. Tak było, no i zaczęło się od Dakaru, ale później też w tym roce byłem przez 2 miesiące na Islandii jakby pracować. No i tam też zabrałem sobie ze sobą aparat i zacząłem robić jakieś krajobrazy też troszeczkę i no i zacząłem się tym po prostu zajmować. I już później kupiłem sobie lepszy sprzęt też za to, co za pieniądze, co dostałem tam na Islandii, jak pracowałem. No i później na początku roku 2011 wjechałem na pierwszy rajd do Włoch prawie, bo zawsze jsme jeździli do Włoch na rajd, bo to też Puchar Świata, jak tutaj Paja Poland. I myśmy tam, jeździliśmy tam przez parę lat kibicować, żeby zobaczyć też kierowcy, co jeździł na Dakarze. I po prostu z bratem tam jechałem, z ojcem, żeby zobaczyć. Tam porobiłem jakieś zdjęcia, dałem je gdzieś na internet, ktoś zobaczył i już dzwonili do mnie, czy bym mógł pojechać na następny rajd do Abu Dhabi. No i od tego już prawie pojechałem na wszystkie rajdy w Pucharu Świata, co były.
No i słyszycie Państwo, rozmawiam z bardzo szczęśliwym człowiekiem. To jest wszystko bardzo proste w fotografii. Jak zrobić karierę? Trzeba pojechać na rajd, zrobić zdjęcia, po czym wszyscy od razu telefony się urywają i nie ma żadnego problemu. Ale no a powiedz, jak to było? Szukałeś jakiegoś swojego stylu? No bo przecież wielu fotografów robiło zdjęcia rajdów. Zaraz przejdziemy do Twoich fotografii, chwilkę myślę o nich porozmawiamy. Natomiast jak to było, kiedy zacząłeś się już interesować fotografią? Kiedy stwierdziłeś, że chcesz to robić na poważnie, to jakie elementy były ważne właśnie w tej dziedzinie, w fotografowaniu samochodów, rajdowców?
No jak mówiłem, to chyba wszystko zaczęło od Dakaru, ale i tak jeszcze to nie było tak, żebym się interesował tylko fotografią, czy żebym zdecydował, że zrobię karierę w fotografii, bo jeszcze byłem na studiach w tym czasie i studiowałem prawo w Czechach. No i tak, ale...
Nie, no prawo nie brzmi tak fajnie jak rajdy samochodowe,
tak,
wiesz.
Tak. No ale...
Ale dobry no, zawód, no. Prawnik, tak.
No w końcu skończyłem nawet te studia. Jestem magistrem praw. Nie wiem, po co mi to teraz, ale możliwe, że się kiedyś przyda. Czy teraz się przyda do jakichś spraw, bo mam tam jakieś sprawy, co chodzi około zdjęć, ale no, to nieważne. Ale zacząłem po prostu tak jeździć do tego 2011. Było o to lepiej, że nie musiałem tak często być we szkole, na studiach, tylko co raz do tygodnia, to następny tydzień wyjeżdżałem. I nie wiem, ja w ogóle... W życiu nie byłem na jakimś workshopie, coś takiego.
W jakichś warsztatach.
Nie.
Warsztat. Naturalny talent.
Nie wiem, czy jestem talent, chyba tak, ale...
Po prostu samo wyszło trochę, to się tak potoczyło niespodziewanie z tego, co rozumiem. No i dobrze, przejdźmy teraz do Twoich fotografii. Wspomniałeś przed chwilą, że także krajobrazy zaczęły Cię interesować i tak dalej. I tak jak przeglądałem Twoje portfolio, to oprócz takich klasycznych zdjęć no, z rajdu, że nie wiem, auto blisko, nie wiem, jakieś strugi, pyłu, kurz, to właśnie też zauważyłem dużo zdjęć takich, nazwijmy, krajobrazowych, że to auto jest gdzieś takie malutkie i pokazujesz je w jakiejś na przykład szerokiej perspektywie. Albo nawet węzień, zdarza się przecież też teleobiektyw, ale też jest dużo no, jak gdyby tego, co jest poza rajdem. Czy myślisz, że to jest jak gdyby metoda na to, żeby pokazać właśnie te rajdy od nieco innej strony, że nie tylko sam samochód, ale też to, gdzie ten samochód jedzie?
No tak właśnie, to jest to, co na tym lubię i dlaczego lubię rajdy cross country, dlaczego lubię też rally. Nie lubię tak w końcu jakichś wyścigów na toru, bo tam nie ma co pokazać. I według mnie to jest czy to jest jakiś tak styl mojej fotografii, nie? I dlatego też lubię Dakar, wszystko siebie pokazać w ogóle, gdzie ten rajd jest, czy pokazać, że to jest w Argentynie, że to jest w Peru, w Boliwii, coś takiego, żeby ludzie po prostu widzieli, co jest wokoło, bo jak bym zrobił jakiś zoom, fokus na 100% samochodów, to nie wiem, to niczego nie da, bo nieważne, gdzie to jest. Jakby było tylko na mnie, to bym robił tylko jakieś krajobrazy i w tym motor czy samochód. No jeszcze jest przez to, że robię te zdjęcia dla klientów, to muszę czasami też zrobić, żeby wydać więcej tego samochodu, ale zawsze próbuję tak, żeby było, żeby i jak jest zoom na więcej na ten samochód czy motor, to i tak próbuję, żeby w tle było coś charakterystycznego, jakiś krajobraz ładny, bo zawsze lepiej wygląda.
No tak się też zastanowiłem, no bo obiekt wiadomo, jest samochód. Jaki jest samochód, każdy wie. Oczywiście rajdowe auta są fajne, kolorowe, oblepione tymi wszystkimi reklamami, one się dobrze prezentują w kadrze, no ale jeżeli byś je fotografował na jakimś kiepskim tle, no to nic by z tego ciekawego nie wyszło. A pamiętasz swoje zdjęcie, po którym miałeś efekt wow, stwierdziłeś, no nareszcie. Czy to cały czas jeszcze dążysz do tego zdjęcia, czy już było?
Nie wiem, nie pamiętam, chyba jeszcze nie było.
Za dużo ich było, co?
No, bo ja tak w roku chyba wyjeżdżam na jakieś 40 imprez, już trochę za dużo tych zdjęć.
No dobrze, wyjeżdżasz na 40 imprez. Za chwilkę może i porozmawiamy nieco o technice, bo na razie tak się skupiliśmy na rzeczach bardziej ogólnych. Ale mówię, że tor nie, a ja się tak zastanowiłem, że jakby, nie wiem, na torze Formuły 1, na przykład Lewisa Hamiltona z Rianą, to też ciekawy widok jest. No może auta tam nie ma, ale to na pewno interesujące. Nie, żartuję, a no dobrze, a to zapytam, bo muszę zapytać, bo jestem fanem Roberta Kubicy. Robiłeś mu zdjęcia jakieś na rajdach? Udało się gdzieś go tam uchwycić?
Rok temu chyba na Monza Rally Show. Tam też robiłem Lewisa Hamiltona i Rossiego i też tam był Robert. No i teraz prawie wróciłem z Niemiec, z WRC, no i tam też Robert był, czyli tam no jakby dla niego robiłem, ale mam jakieś zdjęcia Roberta.
Marian Chytka jest gościem Migawki, fotografik z Czech, specjalizuje się w rajdach samochodowych. To była pierwsza część naszej rozmowy, teraz posłuchajcie chwilę muzyki w audycji, a my za moment wracamy, może właśnie coś o sprzęcie, o technice. To za chwileczkę.
Migawka.
Gościem Migawki jest Marian Chytka, czeski fotografik, który specjalizuje się w rajdach samochodowych. Przyjechał do nas na Ride Baja Poland. No w chwili, kiedy tego słuchacie, bo audycja będzie w niedzielę, to od razu Marianowi podpowiem, to zdaje się, że to już będzie po rajdzie, czyli tak idealnie. Jeżeli byliście, to można od razu posłuchać. Być może spotkaliście się z Marianem gdzieś tam na trasie, być może macie jakieś swoje doświadczenia, bo wiem, widzę też na Facebooku, na przykład jeżeli znam osoby, które przychodzą, dajmy na to, na plenery fotograficzne Migawki, no to widzę, że też na przykład są zdjęcia przykładowo z Baja Poland, więc myślę, że z tego względu też ciekawie posłuchać osoby, która fotografuje największych w tym sporcie, bo jeździsz na wszystkie rajdy WRC, fotografujesz dla teamów, tych największych teamów. A powiedz, jak ze sprzętem tutaj? Może nawet nie tyle chodzi o obiektyw, bo wyobrażam sobie, że można znaleźć zastosowanie i dla szerokiego kąta, i dla teleobiektywu, ale na przykład jak zabezpieczasz swój sprzęt, jak się nim obchodzisz? Bo ja na przykład słyszałem takie, że jak jesteśmy, dajmy na to, na Dakarze, to już jak założysz obiektyw, to już lepiej go nie zdejmować, bo jak go zdejmiesz, to dostaniesz tyle kurzu do aparatu, że za chwilkę już nic nie będzie widać. Jak to jest z tą BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy po polsku, u nas takie mamy sformułowanie.
Nie, no to jest prawda. Ja dlatego mam chyba teraz 4 czy 5 aparatów, nawet nie wiem.
Naraz je nosisz? A tak patrzę, no tak postury jest takiej solidnej, ale ja nie wiem, czy 4 jeszcze z jakimś długim tele, to chyba by się nie dało.
Zazwyczaj chyba 3. 3 mam ze sobą. I no, na jednym chyba szeroki, na drugim jakiś zoom i na trzecim fisheye czy coś takiego, żeby po prostu nie zmienia tych obiektywów, bo tak jak mówiłeś, to na Dakarze, ale i na innych rajdach, to zawsze jest dużo kurzu, piasku, czyli tam no, staram się co najmniej zmieniać obiektywy w ogóle na aparatach, no i przez to mam tyle aparatów, jak mam tyle obiektywów, co mam, to mam tyle aparatów, żeby do każdego obiektywu miałem aparat, żeby nie musiałem właśnie nic zmieniać.
I tutaj chyba zaczynamy dochodzić do tych cieni, bo są blaski oczywiście, jest piękne światowe życie, szybkie samochody, piękne kobiety w padoku, czy gdzie tam jesteś, no ale też z drugiej strony trzy aparaty na szyi, albo gdzieś tam w torbie, torba bynajmniej lekka nie jest. Na Dakarze to chyba też nie jest tak, że sobie śpisz do 11 i wstajesz, nie wiem, podają ci do łóżka śniadanie, tylko trzeba zasuwać, mówiąc kolokwialnie. Jakie są cienie takiego życia twojego? No to już nie mówię o tym, że podróże i takie rzeczy, skupmy się na fotografii, jak to wygląda.
No co, nie jest tak łatwo, jak wygląda ze zdjęci, jak wiele ludzi myśli, że jestem cały czas na wakacjach, bo jeździm po świecie, to lubię, ale nie jest tak łatwo zawsze i jak wspomniałeś o Dakarze, no tam w ogóle nie jest łatwo i myślę, że dla żurnalistów i dla fotografów jest nawet najtrudniej ze wszystkich, bo musimy wyjeżdżać przed wszystkimi, przed motorami, samochodami, przed wszystkimi parę godzin przed nimi, to znaczy gdzieś o drugiej, trzeciej z rana. Musimy przejechać tam parę stów kilometrów, żeby na jakieś miejsce dojechać. Potem człowiek tam stoi z parę godzin, 5-6 godzin, przyjadą motory, samochody, ciężarówki. Wsadamy do samochodu. Już w samochodu ja muszę wrzucać zdjęcia i edytować. Znowu jakieś 2-3 stówy kilometrów. Tam tak średnia chyba jest 800-700 kilometrów codziennie, żeby do przejechania. No jeszcze też jest ponad 40 stopni. I dojeżdżamy do następnego biwaku, muszę wysłać zdjęcia, coś tam porobić, jeszcze coś w biwaku, no przygotować się na następny dzień i zazwyczaj tak chyba śpię jakieś 2 godziny. No teraz miałem tak na Dakarze, że średnia tego, co spaliśmy, były 2 godziny codziennie i to jest tak prawie dwa tygodnie, no, czy więcej, 17 dni.
Bo na rajdach w WRC chyba nie jest aż tak ciężko, czy nawet tutaj u nas na Bai.
Nie jest tak ciężko. Też nie za dużo tego spim, ale bo muszę też obrabiać zdjęcia, wysyłać później i kończę też gdyż wieczera i potem zazwyczaj muszę wyjeżdżać wcześniej z rana, ale nie tak wcześnie jak na Dakarze. Wcześniej to znaczy gdyż o 7, 6 coś takiego, ale tutaj jest tak na spokojnie. To chodzi o Dakar, że jest, nie jest łatwo. No i potem też na jakichś tam rajdach w Abu Dhabi, Katarze, czy coś takiego, gdy się zazwyczaj zacina bardzo... Teraz nie wiem, co chciałem powiedzieć.
Nie szkodzi, to zaraz ustalimy. Już wspominaliśmy, że jesteś... Słuchaj, tak czy owak, ty zdecydowanie lepiej mówisz po polsku, niż ja miałbym mówić po czesku, więc to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Natomiast no, mówisz o tych cieniach. Z drugiej strony no, mamy taką właśnie, masz ze sobą książkę Dakar is my lifestyle, czyli Dakar jest moim stylem życia. Czyli no to trzeba to po prostu lubić chyba. No. I powiedz mi jeszcze taką rzecz. Przeglądam teraz taką książkę fotograficzną. Czy w ogóle jest coś takiego jak, nie wiem, recepta na udane zdjęcie z rajdu? Czy przygotowując się do, jeżeli chciałbym się w tym specjalizować, to nie wiem, właśnie powinienem teraz obejrzeć twoją książkę i jeszcze wielu innych fotografików, którzy specjalizują się w rajdach, czy właśnie nie, próbować szukać swojej drogi. Jak to jest z tymi zdjęciami rajdów? Co to znaczy dobre zdjęcie z rajdu?
Według mnie, tak jak mówiłem, dobre zdjęcie z rajdu jest... trochę coś innego niż reszta robić i to jest to, żeby pokazać właśnie te krajobrazy i coś takiego, trochę w innym stylu zrobić te zdjęcia, bo według mnie jak DOS robi tylko jakiś 100% zoom na te samochody, coś to mogę według mnie to dokolwiek zrobić coś takiego, nawet kto nie jest fotografem i przez to cały czas próbuję, żeby jakieś no, na szerokie kąty, nie wiem, próbuję coś innego zrobić i chyba nie ma żadnego receptu. Tak jak mówiłem, bo ja w życiu nie byłem na jakimś warsztacie, też no, wyobrażam sobie, że ja bym robił jakieś warsztaty, bo nawet nie wiem, nie znam się na tym tak technicznie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem, co bym w ogóle komuś poradził.
Miał przekazać, tak?
No. Bo ja to po prostu tak widzę, to jest dla mnie tak naturalne i tak to jest.
No to dobrze, to teraz masz zadanie bojowe, słuchaj, zrobimy mini workshop, czyli mini warsztat. Zauważyłem, to myślę taka oczywista umiejętność, jeżeli chce się fotografować obiekty w ruchu, rajdy, nie wiem, kolaży, czyli panoramowanie, prawda? Czyli kiedy otwieramy migawkę na stosunkowo długim czasie i wjedziemy obiektywem za ruszającym się obiektem, to wychodzi wtedy tak, że tło jest rozmazane, ten obiekt jest ostry, ale z własnego doświadczenia wiem, że z tym panoramowaniem to też trzeba to umiejętnie zrobić, umiejętnie ustawić aparat. Zdaje się, że ten autofokus musi być śledzący, nie na jedną, że tak powiem, żeby się nie blokował na ostrości, tylko cały czas tę ostrość ustalał. Co jeszcze mógłbyś podpowiedzieć? Taki mówi, mini warsztat, co byś zrobił, bo tobie dobrze wychodzą te panoramowanie, dobrze to tobie wychodzi.
Bo czasami tak, ale nie jest tak zawsze.
Bo to też czasami jest tak, że tło jest, idea jest taka, żeby tło było nieostre, tak fajnie rozmazane, że gdzieś się tam szybko jedzie, a z drugiej strony, żeby ten samochód w tym przypadku był ostry. A czasami jest tak, że tło jest mocno nieostre, a samochód jest trochę nieostry i to nie do końca to chodzi.
Tak, ale nie wiem, no wszystko to, co powiedziałeś, to jest prawda o tym ustawieniu w aparacie, ale też sobie przyznam, że czasami mi nie wychodzi, czyli nie jest tak, żeby w 100% byłem, żeby to zrobiłem dobrze, ale ja tak, nie wiem, paningu używam tak, jak nie ma żadnego tla, że jak już nie wiem co, że
tłumy kibiców widziałem często, wykorzystujesz tak. Kolorowe tłumy i to one się fajnie rozmazują.
Tak, tak, to właśnie o to chodzi, coś takiego jak że jest chyba więcej ludzi, czy coś w tle, co by niedobrze wyglądało, tak bym powiedział, i nie ma żadnego fajnego krajobrazu, to próbuję to zrobić tak, żeby pokazać
ruch
tego samochodu, tym, że zrobię panning. No ale to nie jest tak, żeby to było to, co bym zazwyczaj robił, czyli jest to
dodatkowy efekt.
Tak, tylko gdyż już nie ma żadnego krajobrazu, nie ma niczego, to wolę panning, żeby pokazać.
I co dalej, słuchaj, no bo masz 26 lat, bardzo dużo już osiągnąłeś w tym rodzaju fotografii. Mówisz, że nawet widziałem też na twojej stronie, sam wspominasz o tym, że zaczynasz myśleć trochę o krajobrazach, o portrecie. Czy jest taki pomysł, żeby trzymając się rajdów, rozszerzać nieco te swoje fotograficzne zainteresowania? Jak widzisz siebie, nie wiem, za 10 lat jako fotografika? Trudne pytanie, bardzo się stropił teraz. Chyba nie ma takich słów w języku polskim, które znasz, żeby o tym powiedzieć.
No, to 10 lat jeszcze tak nie myślę o tym, ale nie wiem, no przez to, jak podróżuję, to jest też ciemna strona tego, to w ogóle nie mam jakiegoś prywatnego życia, czyli nie wiem, czy w ogóle to będę jeszcze za 10 lat robić. No. Jest to fajne, lubię to i przez to, że mi jest dopiero 26 lat, to mogę to jeszcze robić, ale też bym, nie wiem, czy tak to będę robił, no jak mówię, za 10 czy 15 lat.
Czy jak się ustatkujesz, to będziesz robił zdjęcia streetowe, na przykład z Pragi, przykładowo?
Nie, no zawsze bym chciał jeździć na przykład na Dakar i na jakieś rajdy, ale chyba myślę, że już później nie tak za dużo jak teraz. Ale no, tak jak mówisz, teraz próbuję jeszcze chyba do portfolio zrobić coś innego i żeby nie tylko motorsport w tym portfolio był, ale żebym też coś innego zaczął robić. Nie ma tak w ogóle czasu na to, bo na przykład teraz już jestem 3 tygodnie z domu, jeszcze 2 tygodnie będzie i jest to tylko tak, że z rajdu na rajd, czyli tam nawet nie ma czasu, żeby coś innego robić, ale jak jest jakiś czas, to teraz próbuję robić coś innego, właśnie jakieś tam krajobrazy, portrety, coś takiego. No i jak się uda, to za 2 miesiące chyba sobie wyprowadzę do Dubaju, żeby też robić coś tam innego. Nie właśnie motorsport, ale jakiś inny sport. Jakiś horse riding, polo i coś takiego bym miał.
Czyli wyścigi konne, tak? Tak. Rozgrywki w polo, to też fajne zdjęcia można zrobić, takie dynamiczne, emocjonujące, z ludźmi.
Tak, tak. No, chciałem spróbować, mam nadzieję, że się wszystko uda.
Ja oczywiście mówię tylko teoretycznie, ty to sprawdzisz praktycznie.
No, Mam nadzieję, że tak.
Marian Chytka. Sprawdźcie sobie, znajdźcie, wygooglujcie. Oczywiście, jeżeli słuchacie ze strony internetowej, to tam jak klikniecie, to jest oczywiście odnośnik, link do strony. Marian jest także na Facebooku, także nie ma żadnego problemu. Oglądajcie. Ja życzę Tobie udanych zdjęć tutaj z Baja Poland i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Ja przypomnę, że spotkaliśmy się w studiu fototeam.pl. Jesteśmy jeszcze przed otwartym spotkaniem. Kiedy słuchacie tej audycji, oczywiście też jest po i porajdzie, i po spotkaniu, ale to zaglądajcie też na stronę fototeamu. Ja też to robię, bo tutaj często się pojawiają jacyś fajni fotograficy i wtedy mam okazję przyjść z mikrofonem, także też na Facebooku Migawki udostępniłem to wydarzenie, także zaglądajcie też na Facebook Migawki, fototeamu, Mariana, na wszystkich, po prostu w internecie zdjęcie jest mnóstwo. Mam nadzieję, że jeszcze o wielu fajnych fotografiach będziemy mówili, a ty, no cóż, piękne samochody, piękne kobiety, fajne zdjęcia. Żyć nie umierać. Dzięki za wywiad.
Dziękuję.
Migawka.
Obiecałem na samym początku tej audycji, że opowiem Wam, gdzie będziemy fotografować na 80. plenerze fotograficznym Migawki. No bo przed chwilą słyszeliście, była rozmowa Baja Poland, ale to nie był plener fotograficzny, była rozmowa z czeskim fotografikiem, który właśnie rajdy fotografuje, a teraz przeniosłem się w inne miejsce. No akurat w tym momencie nie jestem w Gryfinie, ale to nie jest aż takie istotne. Ważne, że spotkałem tutaj Łukasza Gładysiaka ze Stowarzyszenia Hereditas Pomeranie, czyli Dziedzictwo Pomorza. Dlaczego wspomniałem o Gryfinie? Bo być może, jeżeli interesujecie się tym, co się wydarzy w naszym regionie, czy też w mieście, to zwróciliście uwagę na takie informacje, że 12 września, czyli już niedługo, 12 września w sobotę, odbędzie się bardzo ciekawe wydarzenie właśnie w Gryfinie. I pomyślałem o tym, że kiedyś w Migawce już temat rekonstrukcji historycznych się pojawił. Dawno temu, jak znajdziecie na naszej stronie w galerii, były też zdjęcia z jakiejś rekonstrukcji, to też nie był plener, była rozmowa z osobą, która właśnie rekonstrukcję fotografuje, z Maćkiem Papkę. A teraz stwierdziłem, że skoro ma być wielka, ogromna impreza, wielka rekonstrukcja na ponad 200 osób, jak nie więcej, no to dlaczego by nie spróbować, szczególnie, że to ma być bardzo takie, no, malownicze, to ma być rekonstrukcja ataku, no tak jakbyśmy oglądali film o Jeden Most za Daleko. Kto kojarzy operację Market Garden, czyli nieudane lądowanie aliantów w Holandii, gdzie próbowali opanować mosty, żeby szybciej zdobyć Niemcy, okazało się to wielkim fiaskiem, zresztą tam wielkie zasługi położył polski generał Sosabowski, później niedoceniony przez aliantów, co też mamy w filmie o Jeden Most za Daleko. Gene Hackman grał właśnie Sosabowskiego, a ja się spotkałem z Łukaszem Gładysiakiem, który koordynuje całe to wielkie wydarzenie. Witam Cię bardzo serdecznie. No to opowiedz tak po kolei od samej idei, dlaczego właśnie w Gryfinie, jak to wygląda.
Witam, dzień dobry Państwu. Gryfino 12 września stanie się znanym nie tylko za sprawą historii drugowojennej, ale także wcześniejszych historii miastem Arnhem w Holandii. Odra wschodnia, Regalica, będzie Renem, a sam most, który wielu, czy to mieszkańców Szczecina, czy w ogóle mieszkańców Pomorza kojarzy, zmieni się w słynny most, na którym odbędzie się bitwa. Bitwa wzorowana, czy też oddająca klimat wydarzeń z września 1944 roku. O godzinie 18 rozpoczynamy wielką batalię, w której uczestniczyć będzie ponad 200 osób w mundurach, kilkanaście pojazdów wojskowych. Co ciekawe, pierwszy raz w historii polskiej rekonstrukcji, ale także będzie to jeden z nielicznych przykładów w europejskiej rekonstrukcji, gdzie wykorzystujemy tak duży obiekt, jakim jest most długości 130 metrów nad szeroką graniczną rzeką, naszą wspaniałą Odrą. Zapraszamy serdecznie. Co się będzie działo? Otóż będzie się działo coś, co wydarzyło się naprawdę, czyli rozbicie kolumny 9 Dywizjonu Rozpoznawczego SS. Słynna scena z filmu O Jeden Most za Daleko. Przenosimy się właśnie do tego filmu i do autentycznych wydarzeń, bo warto wspomnieć, że sama scena filmowa była wzorowana na czymś, co zdarzyło się naprawdę. Zatem transportery opancerzone, spadochroniarze brytyjscy z piatami, element polski, który się pojawi, tutaj nie będziemy zdradzali jej szczegółów, ale jak na Market Garden przystało, spadochroniarze rzeczywiście skoczą z samolotów i wylądują na spadochronach, jak pogoda pozwoli, bo to jest bardzo ważne, będą skakali na epokowych, okrągłych spadochronach, takich jak używane w czasie II wojny światowej.
No to rzeczywiście bardzo gorąca sprawa. Opowiedz w ogóle, bo to nie tylko to wydarzenie, nie tylko rekonstrukcja, no tutaj jak gdyby w Gryfinie będzie się działo więcej, to zdaje się od samego rana będzie można Was spotkać w mieście.
Tak jest. Zapraszamy w imieniu władz Gryfina na obchody 70. rocznicy rozpoczęcia osiedlania się Polaków w Gryfinie. W tym roku obchodzimy tą rocznicę w związku z rokiem 45., zakończeniem II wojny światowej i tak naprawdę początkiem polskiej historii, nie tylko Gryfina, ale całego Pomorza Zachodniego. Od rana wiele wiele będzie się działo na nabrzeżu, a my już od piątku wieczora tak naprawdę w mundurach będziemy patrolować miasto, będziemy spotykać się z mieszkańcami i przede wszystkim opowiadać o historii, która mimo, że wydarzyła się w Holandii, ma bardzo silny, o czym już mówiliśmy, polski wątek, bo związany z pierwszą samodzielną brygadą spadochronową, ze słynnymi szarymi beretami, których oczywiście w Gryfinie nie zabraknie. Będzie można do nas podejść, porozmawiać, obejrzeć pojazdy, a tu zaznaczam, że wiele z tych pojazdów będzie autentycznymi, drugowojennymi konstrukcjami, no i przede wszystkim przeżyć z nami to, co mogło wydarzyć się, czy co wydarzyło się 70 lat temu w Holandii.
No w tej naszej rozmowie na razie mało wątków fotograficznych, chociaż to oczywiście magazyn o fotografii. Naturalnie na temat fotografowania, robienia zdjęć rekonstruktorom, to tak jak już wspomniałem, te wątki pojawiały się w naszej audycji, są też zdjęcia. No z tego, co ja zauważyłem, tak na chwilkę mówiąc o fotografii, no tutaj oczywiście w zależności od tego, co by, jaki efekt będziemy chcieli osiągnąć, ale no ważne przykładowo jest to, żeby spróbować tak kadrować, tak się ustawić z aparatem, żeby no nie mieć, że tak powiem, ani widzi w kadrze, ani nie wiem, ochroniarzy w kamizelkach takich odblaskowych, którzy nam no, pokazują jak gdyby w tym, że to nie jest prawdziwa drugowojenna sceneria, tylko jakaś rekonstrukcja, także na pewno na to warto będzie zwrócić uwagę. Chociaż z drugiej strony być może wymyślicie sobie inny pomysł i zaczniecie robić takie zdjęcia reporterskie, sytuacyjne właśnie osób, które oglądają taką rekonstrukcję, to naturalnie już będzie należało do tych osób, które przyjadą na 80. plener fotograficzny Migawki, jak sobie z tym tematem poradzą. Jest rekonstrukcja, za chwilkę o szczegółach technicznych jeszcze porozmawiamy, ale no na pewno warto fotografować, wspominałeś o tym, że będą i pojazdy historyczne, będą rekonstruktorzy, no a rekonstruktorzy, ci prawdziwi, z krwi i kości rekonstruktorzy, no to są tacy, że oni bardzo pieczołowicie kompletują swoje mundurowanie, bardzo pieczołowicie też gromadzą wszelkiego rodzaju dodatki, nie wiem, menażki, pasy, no bardzo różne elementy umundurowania, które można również fotografować, można się skupić na detalu fotograficznym, to również jest jeden z takich pomysłów, jak sobie z takim tematem poradzić. A właśnie mówiąc o grupach rekonstrukcyjnych, jeżeli mógłbyś przybliżyć więcej, powiedzieć więcej na temat tego, kto weźmie udział, mówiłeś, że 200 osób w sumie, jakie to będą grupy, skąd do nas przyjadą, czy to tutaj z regionu, czy nie tylko.
Zanim powiem o grupach, których zgłosiło się do nas aż 26, to jest naprawdę duża liczba, jeśli chodzi o jedną inscenizację. Grupy pochodzą z całej Polski, najdalsi uczestnicy tych naszych walk gryfińskich dojadą do nas z Buzka-Zdroju, z Podkarpacia, także również ze Śląska, więc będzie można spotkać ludzi z całej Polski, ale wątek fotograficzny również się pojawi, bo w czasie inscenizacji w Gryfinie będzie możliwość spotkania się i porozmawiania z dwoma czołowymi fotografami polskiej rekonstrukcji, z Łukaszem Dyczkowskim z Poznania i z Łukaszem Jaczunem, którzy robią zdjęcia no, od wielu, wielu lat i uchodzą za tych, którzy, ponieważ wychodzą z tego rdzenia rekonstrukcyjnego, wiedzą, gdzie się ustawić i jak zrobić dobre zdjęcie, ale nie tylko, bo Łukasz Jaczun od pewnego czasu realizuje bardzo ciekawy projekt, otóż wraca do fotografii analogowej i on będzie robił zdjęcia na czarno-białym filmie, na oryginalnym aparacie sprzed 70 lat, więc to też okazja, żeby...
Taka rekonstrukcja też.
Tak jest. Zresztą temat fotoreporterów wojennych jest od mniej więcej 1,5 do 2 lat bardzo, bardzo modny. Coraz więcej osób sięga po epokowy sprzęt, bo on jest dostępny i no to, co jest niesamowite, ten sprzęt, jeśli nie został celowo zniszczony, to on cały czas działa. To wszystko jest absolutnie manualne, mechaniczne i tak jak 70 lat temu reporterzy wojenni towarzyszyli żołnierzom na pierwszej linii, tak i teraz rekonstruktorzy z aparatami i z filmami, nie z kartami pamięci, są również w, można powiedzieć, oku cyklonu w środku walk.
No my oczywiście, my, którzy fotografujemy, tudzież lubimy właśnie to hobby, to oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że można też i manualnie, także w cyfrowych aparatach można manualnie sobie wszystko ponastawiać, no ale słyszeliście, to może też jest jakiś pomysł. Swoją drogą to też jest dla mnie pomysł, że być może uda się złapać tych fotografików, o których wspominałeś i nagrać się rozmowę do Migawki właśnie o fotografii rekonstrukcji historycznych. A opowiedz jeszcze o waszym stowarzyszeniu, czyli Hereditas Pomeranie, Dziedzictwo Pomorza. Wy koordynujecie całe to wydarzenie, właśnie skupiacie jak gdyby te wszystkie grupy rekonstrukcyjne i dzięki wam, jak rozumiem, to mogło dojść do skutku.
Stowarzyszenie Hereditas Pomeranie, Dziedzictwo Pomorza zajmuje się szeroko rozumianym propagowaniem historii i kultury Pomorza Zachodniego przede wszystkim. Działamy na różnych polach. Rekonstrukcja historyczna to oczywiście jeden z naszych głównych kierunków, jeśli chodzi o aktywność stowarzyszenia, ale nie tylko, bo ochrona zabytków, zwracanie uwagi na ciekawe i często zapomniane miejsca. Takich miejsc na Pomorzu nie brakuje. Jest Zresztą śmiem twierdzić, że most w Gryfinie też jest takim miejscem, bo przecież to most, który ma już ponad 100 lat, ludzie przejeżdżają nim jeżdżąc do Niemiec i nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to jedna z nielicznych takich przepraw, która zachowała się w idealnym stanie po zawieruszu roku 45, więc warto i na to zwrócić uwagę. Jako stowarzyszenie skupiamy się przede wszystkim na działalności propagatorskiej i edukacyjnej. W związku z tym, że no historii niestety w szkołach jest coraz mniej, staramy się przekazywać tą historię, zwłaszcza lokalną, w jak najbardziej atrakcyjny i dostępny dla widza sposób, między innymi za sprawą właśnie inscenizacji.
No dobra, słuchaj, to teraz przejdźmy do kwestii technicznych, skoro już mniej więcej wiemy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że to jest 12 września, sobota, godzina 18 zaczyna się przedstawienie, za chwilkę powiem, o której się spotkamy i jak to, jak, gdzie się umówimy dokładnie, będziemy, gdzie będziemy fotografować, bo zdaje się, że będzie taka szansa, że no, udostępnicie nam jakieś takie miejsce, żeby można było być nieco bliżej tych wydarzeń, ażeby też nie tłoczyć się w tłumie, ale to dogramy jak gdyby bezpośrednio na miejscu, no bo to w tej chwili myślę, że dopiero te szczegóły techniczne ustalacie, natomiast mam takie zapewnienie właśnie od Łukasza, że będzie taka szansa dla plenerowiczów migawki, żeby no nieco nam ułatwić to fotografowanie. Rozmawialiśmy też już przedtem, że oczywiście plener jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od sprzętu i od umiejętności, ta zasada pleneru migawki się nie zmienia, także przy naszym 80. okrągłym spotkaniu, ale jest prośba, tak żeby też i ja, i Łukasz wiedział, ile osób można się spodziewać właśnie, jeżeli chodzi o plener migawki, proszę bardzo, żebyście się zgłosili mailowo po prostu, że tak, ja, imię i nazwisko, chcę wziąć udział, przyjadę do Gryfina, będę razem z Wami fotografował, myślę, że to nam ułatwi nieco sprawę. Taki, no, rzadko wprowadzamy takie rzeczy, ale to chodzi o to, żeby było nam wszystkim łatwiej, także proszę Was o maile na adres, który znajdziecie oczywiście na stronie internetowej audycji, można się także skontaktować z nami przez profil facebookowy migawki. I tak jeszcze umawialiśmy się, mówiłeś o tym, że 18, ale że nie wiem, 16:30 przy kościele, jest kościół w Gryfinie i żeby tam przy kościele o 16:30 się spotkać, tak?
Tak, to jest bardzo ważne, żeby być wcześniej, ponieważ o 18 ruszamy z inscenizacją i to będzie już taki moment, w którym ciężko będzie się ustawić, zająć dobre miejsce. Myślę, że koło godziny 17 weszlibyśmy na, w cudzysłowie mówiąc, plac boju i wybrali miejsce, które będzie dla uczestników pleneru najbardziej, najciekawsze, tak? Bo chodzi o to, żeby każdy z nas miał zabawę, zarówno rekonstruktorzy, jak i fotografowie, także przewidzieliśmy taką strefę, która będzie strefą przed publicznością, będzie dobrym punktem wyjścia do robienia zdjęć w trakcie samej bitwy, ale również zapraszam do tego, żeby zostać po bitwie, ponieważ będziemy mieli otwarte Muzeum Techniki Wojskowej, czyli pojazdy uczestniczące w wydarzeniu zostaną ustawione i udostępnione publiczności, wtedy będzie można zarówno ogólnie, jak i pod względem każdego detalu te wspaniałe maszyny obejrzeć, także zapraszam serdecznie 16:30 na placu przy kościele w Gryfinie, a później już zwartym oddziałem, jak to na bitwę przystało, przejdziemy na miejsce inscenizacji, no i tam będziemy czekali na pierwsze wystrzały, a te wystrzały będą naprawdę, powiem na koniec, bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ do realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy firmę Espiro ze Szczecina, która obsługuje największe wydarzenia, jeśli chodzi o fajerwerki, jeśli chodzi o efekty specjalne w Polsce, między innymi słynny Sunrise Festival w Kołobrzegu, także tak jak mówi właściciel i główny pirotechnik Siergiej Choróżej, albo grubo, albo wcale, będzie naprawdę grubo, także zapraszam serdecznie do Gryfina.
A my będziemy to fotografowali. Łukasz Gładysiak ze Stowarzyszenia Hereditas Pomeranie Dziedzictwo Pomorza był gościem migawki. Bardzo dziękuję. 12 września. Te szczegóły znajdziecie w aktualnościach. Przypomnę, wysyłajcie maile takie potwierdzające, tak, ja, imię i nazwisko, chcę wziąć udział 16:30, tak jak Łukasz mówił. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli Was oglądać w akcji. No i cóż, no i widzimy się właśnie w sobotę 12. Ja wracam do studia, a Tobie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Gryfinie.
Tak więc, 80. plener fotograficzny migawki, no to będzie 12 września, rekonstrukcja historyczna nazwana Orły nad Arnem, o której przed chwilą opowiadał nam Łukasz Gładysiak ze Stowarzyszenia Hereditas Pomeranie, czyli Dziedzictwo Pomorza. Naturalnie szczegóły możecie znaleźć w dziale aktualności na naszej stronie internetowej, można sobie oczywiście odsłuchać audycję, to jest tam ten dźwięk oczywiście w naszym dziale najnowsze audycje, gdzieżby indziej, zapraszam gorąco i serdecznie, no chyba, że właśnie teraz słuchacie przez internet, co naturalnie też jest możliwe. Zapraszam do odwiedzania też naszego facebookowego profilu, na pewno będziemy publikowali kolejne informacje na temat tego, co się będzie działo w migawce i nie tylko. Przypomnę tylko, że 12 września, 80. plener, spotykamy się pod kościołem w Gryfinie. Orły nad Arnem będziemy fotografować. Spotykamy się o 16:30, początek, rekonstrukcja o godzinie 18, no ale musimy na spokojnie ustawić się na miejscu. Jak słyszeliście, to będzie jakieś takie miejsce, taki sektor, w którym będzie nam nieco łatwiej fotografować, nie będzie się trzeba przydzierać przez ludzi oglądających, myślę, tłumnie to wydarzenie w Gryfinie. Z tego też powodu, że będziemy, można powiedzieć, w pewnym sensie akredytowani, to przesyłajcie, tak jak prosiłem przed chwilą w tej rozmowie z Łukaszem, przysyłajcie maile do mnie, przysyłajcie, informujcie o tym, że chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Nie ma limitu, wszyscy są zaproszeni, niezależnie od sprzętu i od umiejętności, to też jest taka tradycja plenerów migawki, tego absolutnie nie zmieniam, natomiast żeby mieć pogląd, ogląd, ile osób przyjdzie na plener, żeby było mniej więcej wiadomo, jak to będzie wyglądało, żeby było nam po prostu nieco łatwiej, no to zapraszam, proszę Was o to, żeby wysyłać te informacje. Ja, imię i nazwisko, chcę wziąć udział w plenerze 80. 12 września i to w zupełności wystarczy. Ja zrobię sobie taką listę, Łukaszowi ją później wyślę, przekażę, żeby też wiedział, czego się może od nas spodziewać. No i mam nadzieję, że świetnie spędzimy ten fotograficzny sobotnie popołudnie i wieczór. Andrzej Kutys, ja już bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Kłaniam się do usłyszenia za tydzień w migawce. Jeżeli coś się dzieje ciekawego, jeżeli wiecie o jakichś fajnych wystawach, gościach, to dawajcie znać, piszcie przez facebookowy profil, przez internet również możemy się skontaktować, także drogi dotarcia kontaktu do mnie są, trzeba z nich skorzystać, do czego namawiam i zapraszam na kolejną audycję o fotografii za tydzień.